Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, kłaniam się wam nisko w tym okresie świątecznym. Jestem przekonany, jeśli państwo wydaje, że znają doskonale tę zbrodnię z 24 grudnia 76 roku. Pozwólcie jednak, że zakwestionuję państwa wiedzę i pokażę wam tę historię w innym świetle i z nieco innej perspektywy. Bo jak się okazuje, nie wszystko jest takie jednoznaczne, jak próbuje się nam to przez lata wmówić. Kiedy po raz pierwszy zapoznałem się z historią zbrodni połanieckiej, pomyślałem, że to najciekawsza sprawa, jeśli nie w historii kryminalistyki w Polsce w ogóle, to na pewno w PRL. I zadałem sobie słuszne pytanie. Cóż ty, Tomaszu, możesz tu jeszcze do powiedzenia? Zwłaszcza kiedy zobaczyłem mnogość artykułów i podcastów w tym temacie, bo znalazłem je także na portalach dla kobiet, czy nawet w Autoświecie. Ale wtedy zobaczyłem wywiad ze Zbigniewem Dyką, adwokatem oskarżonych. Potem wpadła mi w ręce książka Wiesława Łuki pod tytułem Nie oświadczam się. Monografia tej zbrodni, jeśli można się tak wypowiedzieć, a zarazem główne źródło, do którego będą się odwoływać inni autorzy. I kiedy ją czytałem, coraz bardziej uświadamiałem sobie, że jest ona pełna luk, zaprzeczeń i niespójności. I coraz bardziej podzielałem zdanie wypowiedziane przez Władysława Siłę Nowickiego, wybitnego prawnika, byłego żołnierza AK, sędziego Trybunału Stanu w postperelowskiej Polsce. Najbardziej ponure zabójstwo w powojennej Polsce dokonało się wyłącznie wyobraźni milicji, prokuratora i świadków, którzy składali zeznania, bo ich bito. W tym miejscu, zanim zaczniemy, miałbym do państwa ogromną prośbę, a jako że teraz święta, to może zechcą państwo ją spełnić. Chodzi oczywiście o lajki, komentarze i subskrypcje, bo chciałbym dotrzeć z tą wersją tej historii do możliwie dużej liczby słuchaczy. Bo wersja opowiadana nie tylko przez Justynę Mazur, ale i Marcina Myszkę czy inne ogromne podcasty True Crime, to wersja jednostronna i powierzchowna. Ja oczywiście nie podważam rzetelności koleżanek i kolegów po fachu, bo sam często daję się wciągnąć w najbardziej popularne narracje, ale uważam, że wersja, którą dziś opowiem, ma prawo także trafić do dużej rzeszy odbiorców. No i wiadomo, że mi zależy głównie na wyświetleniach, ale poza tym uważam, że to temat, który warto nagłośnić, bo w moim mniemaniu obnaża działanie prokuratury i sądów w PRL-u, ale także niestety mediów, czy dokładniej pewnych pisarzy tamtych czasów. A ostatecznie, niestety, odbija się na mediach współczesnych, tworząc kolejne legendy, które wydają się odbiorcom faktami. Taki, wiecie, Natalia Janoszek-Gate prawdziwych zbrodni. Jako że takie materiały, które próbują zadać kłam legendom i sensacyjnym historiom, są mało popularne, to proszę państwa, moi drodzy słuchacze, o kredyt zaufania w postaci łapki w górę, o jakiś wspierający komentarz na święta, aby słuchowisko to trafiło do możliwie dużego grona ludzi zainteresowanych True Crime. Subskrypcje oczywiście też są mile widziane i już nie przeszkadzam, przechodzimy do historii. A zaczniemy od faktów. W nocy z 24 na 25 grudnia, choć już była po północy, więc można powiedzieć, że w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, z mszy pasterskiej, zwanej powszechnie pasterką, kościół świętego Marcina w Połańcu opuściła 18-letnia Krystyna Łukaszek z domu Kalita. Jej mąż, 25-letni Stanisław Łukaszek oraz jej brat, 12-letni Mieciu Kalita. Z kościoła do wsi Zrębin, w którym cała trójka mieszkała i do której zmierzała, jest około 3,5 kilometra. Krystyna była przy nadziei, podobno w piątym miesiącu. Zima w 76 nie przypominała listopadowej pogody, jaką my doświadczamy od lat, przekonując samych siebie, że globalne ocieplenie to mit. Wtedy śniegu było po kolana, cały horyzont przykryty był białą pierzyną, a z nieba nieustannie pruszyło. Pługarki w tamtych czasach nie śmigały po ulicach tak często jak dzisiaj, a zwłaszcza w zapomnianej gminie Połaniec, w połowie drogi między Tarnobrzegiem a Pacanowem. Droga ta, którą w lato zdrowa 18-latka przebyłaby w nieco ponad 30 minut, musiała tej trójce zająć więcej czasu. A przeszli ją prawie całą, bo znaleziono ich zgodnie z aktem oskarżenia 120 metrów przed Zrębinem. Pod kościołem stały zaparkowane dwa autobusy, którymi mieszkańcy Zrębina przyjechali na Pasterkę i którymi mieli wrócić do domu. Niebieski San i czerwony Autosan. Prawie na pewno rzeczona trójka podeszła do niebieskiego Sana, w którym odbywała się alternatywna Pasterka przy wódce i kiełbasie i poprosiła, aby ich podwieźć te 3 kilometry z hakiem do domu. Spotkali się jednak ze stanowczą i bardzo niegrzeczną odmową, zwłaszcza ze strony niejakiego Jana Sojdy, dalszego wujka Krystyny, który miał mieć z nią i z niej rodziną zatarg, o którym sobie jednak opowiemy później. Zatem Krystyna wraz z mężem i młodszym braciszkiem nie mieli innego wyjścia i postanowili pójść do domu na piechotę. Zaś po Pasterce, kiedy ludzie wyszli z kościoła, okazało się, że niebieskiego Sana nie ma na miejscu. Podobno ktoś go ukradł. Mieszkańcy musieli więc pomieścić się w czerwonym autosanie i tak wrócić do Zrębina. Wybaczcie Państwo moje wtrącenie, ale tego ja do końca nie jestem w stanie pojąć. To znaczy faktem jest, że jednego z autobusów nie było, ale nigdzie nie znalazłem szczegółów co do tego, czy wszyscy wpakowali się w ten jeden pozostawiony autobus, czy też część poszła na piechotę. Bo taki San mógł pomieścić w zależności od wersji od 30 do 50 pasażerów. Autosan około 40. Możemy szacować, że mieszkańców Zrębina mogło na Pasterkę przyjechać około 80. I czy oni wszyscy wpakowali się do tego jednego autosana? Nie, żebym się dziwił, bo Polak potrafi do malucha wpakować 8 osób, ale zastanawiam się, dlaczego żadne źródła tego nie podają, nie zastanawiają się na tym, bo to w moim mniemaniu dość istotny szczegół. Tak czy inaczej, kiedy czerwony autosan ruszył z wiernymi w drogę powrotną, minęli po drodze straszny wypadek. Niebieski San w rowie, a za nim kobieta wyglądająca na nieżywą, z ręką zawieszoną na krzaku. Na pierwszy rzut oka wyglądało to tak, jakby autobus wjechał w nią z impetem i odrzucił na krzak, a sam wjechał do rowu. Postanowiono natychmiast zawiadomić milicję obywatelską i Felix S., kierowca PKS, ten, któremu skradziono autobus, udał się nazad do Połańca, gdzie zgłosił na komendzie wspomniany wypadek oraz przy okazji to, że w wypadku brał udział jego autobus, który został mu przed chwilą skradziony. Tu warto się zastanowić, że nie zgłosił tego od razu po odkryciu zniknięcia autobusu, ale ten wątek też nigdzie nie został pociągnięty. O 1:40 w nocy na miejscu wypadku zjawili się funkcjonariusze połanieckiego posterunku. Starszy sierżant Henryk Mikuśkiewicz i kapral Szałach, którzy przy okazji zawiadomili też komendę milicji obywatelskiej w Staszowie oraz dyżurnego komendy wojewódzkiej w Tarnobrzegu. Dość szybko przyjechała grupa operacyjno-dochodzeniowa, pisze Janusz Maciej Jastrzębski w swojej książce Bestie, zbrodnie i kary. Pierwszych oględzin miejsca zdarzenia dokonano przy świetle elektrycznych latarek w czasie śnieżnej zawiei, która z minuty na minutę coraz bardziej zacierała ślady. W odległości około 1 metra od tyłu autobusu leżało ułożone wzdłuż rowu ciało kobiety, obnażone od pasa do kolan, z podwiniętymi na głowie połami kożucha. Obok leżała torebka damska z oderwanym uchwytem. Były w niej zdjęcia ślubne, które pozwoliły na zidentyfikowanie kobiety. Była nią Krystyna Łukaszek. Dopiero nad ranem, przy wyciąganiu autobusu z rowu przez ciężki dźwig, milicjanci odkryli pod samochodem Stanisława Łukę i Mietka Kalitę. W środku autobusu odkryto także butelkę po wódce, której nie zabezpieczono, a na siedzeniu kierowcy odkryto odciśnięty butem ślad, który został zabezpieczony. O wspomnianym śladzie buta, choć każdy podkreśla, że został zabezpieczony, nikt się później nie zająknie. Zwłaszcza pan Wiesław Łuka w swojej monografii Nie wiemy zatem, czy zrobiono coś z tym tropem, czy weryfikowano go jakoś, czy szukano właściciela. Wiemy tylko tyle, że był i został zabezpieczony. Kapral Szałach ponadto zeznawał przed sądem, że przecież główka kobiety skierowana była w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. A weźmy taki detal. Reformy, ofiary zsunięte do dołu, kożuch podciągnięty pod głowę, czyli do góry, więc autobus raz by wlógł w tę stronę, raz w tę. Jeśli ja dobrze rozumiem zeznania kaprala Szałacha, to on od samego początku wątpił w wypadek. Pytanie, dlaczego tego nigdzie nie zaprotokołował? Skoro miał wątpliwości, dlaczego nie został wezwany prokurator na miejsce, bo z tego co ja się orientuję, w przypadku wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym musi pojawić się na miejscu prokurator i to samo obowiązywało chyba w PRL. Gdyby ktoś z Państwa mógł to potwierdzić lub mnie sprostować, byłbym wdzięczny. W tym jednak przypadku nie miało to miejsca. A żeby było jeszcze ciekawiej, Mikuśkiewicz lub Szałach zeznał przed sądem, że jeszcze tej samej nocy pojawił się na posterunku Jan Sojda i zaproponował łapówkę w wysokości 100 tysięcy złotych, jeśli śledztwo nie pójdzie w kierunku morderstwa, tylko szukania winnych spowodowania wypadku. I tutaj musimy chyba sobie zadać kardynalne pytanie, czy to jest jeszcze fakt, czy już wchodzimy w plotki i fantazjowanie, których w tej historii jest wiele. Nie wiem, czy któryś z tych milicjantów poniósł odpowiedzialność karną, ale jeśli był u nich chłop i położył na stole 100 tysięcy złotych w zamian za skierowanie śledztwa na inne tory, to chyba nawet w PRL było to karalne. Zresztą, czy gdyby miało miejsce wręczanie łapówki, to milicjanci przyznaliby się do tego, że ją wzięli? Zaprzeczaliby przecież przed sądem, twierdziliby, że taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. A gdyby nie wzięli, to czemu nie zapaliła się u nich czerwona lampka? Wyobraźcie sobie Państwo, że na posterunek milicji w Połańcu przychodzi pan Jan Sojda i mówi milicjantom, że jak śledztwo nie pójdzie w kierunku mordercy, tylko w kierunku wypadku, to da im 100 tysięcy złotych, a oni z tym nic nie robią. Mówią, panie Janie, pieniędzy nie przyjmiemy, ale też uważamy, że był to wypadek. Przecież to absurd. Zadaję więc sobie pytanie, czy powyższe zeznanie o rzekomej łapówce miało w ogóle miejsce, czy jest jednak konfabulacją pana Wiesława Łuki, autora tekstu, na który powołują się wszyscy autorzy artykułów i podcastów o tej zbrodni. No ale zostańmy jeszcze przy faktach. 28 grudnia w szpitalu rejonowym w Staszowie przeprowadzono oględziny z udziałem prokuratora rejonowego i biegłego lekarza medycyny. To znaczy z tym drugim to nie do końca prawda, bo lekarz ten przeszedł jakiś tam kurs, ale nie zdał egzaminów i nie miał uprawnień, aby dokonywać oględzin. Jak się później miało okazać, słusznie tych uprawnień nie miał, bo spartolił wszystko koncertowo. Nazwiska Konowała oczywiście nie znamy. Oględzinom poddano także autobus, ale nie znaleziono żadnych wad, które mogłyby spowodować wypadek bez winy kierowcy. Sam autobus jednak został skierowany do kasacji po 10 dniach od wypadku, co jest tym bardziej zaskakujące, że wszystkie źródła podają, że był w zasadzie sprawny, nie było powodów, aby go niszczyć. Można więc pokusić się w tym miejscu o sugestię, że komuś na tym zależało, aby zezłomować autobus, a przy tym zatrzeć ślady potencjalnej zbrodni. Ten fakt jednak nie zainteresował prokuratury. Nie wiadomo też po dziś dzień, kto wydał zgodę na kasację tego autobusu. Stał on na parkingu milicyjnym, więc ktoś z organów ścigania, ktoś z organów władzy musiał tę zgodę wyrazić. Na to jednak nie ma żadnych dokumentów, a później sąd, jak zresztą doskonale wiemy, nie skupi się na tym aspekcie, tylko będzie usilnie szukał kozłów ofiarnych, wymyślając to coraz bardziej fantastyczne historie. Co też ciekawe, nazwiska prokuratora rejonowego, który prowadził śledztwo w pierwszej jego fazie i który uznał, że miał miejsce wypadek, a nie morderstwo, też nie znamy. U Wiesława Łyki występuje po prostu pod hasłem prokurator. I ów prokurator, mimo poszlak, że do tej tragedii doszło w sposób zamierzony, wszczął dochodzenie w sprawie wypadku drogowego i to przez nieznanego sprawcę, bo autobus rzekomo został skradziony. Felix S., kierowca skradzionego Sana miał alibi, bo cała wieś widziała go podczas pasterki. We wsi Zrębin mieszkał jednak jeszcze jeden kierowca, niejaki Józef Adaś, którego na nocnej mszy nikt nie widział. On sam twierdził, że był w domu całą noc, a potwierdziły tego żona i matka. A jednak wina spadła na niego. 16 lutego 1977 roku, niecałe 2 miesiące po wypadku, został aresztowany jako jego sprawca. Zaś 24 marca zatrzymano Jana Sojdę, który miał utrudniać śledztwo. Podobno chodził po wsi z siekierą, wygrażając jej mieszkańcom i nakłaniając ich do składania fałszywych zeznań. Zaś w kwietniu skierowano do tej sprawy inspektora Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej w Tarnobrzegu, Henryka Buczka, a on zauważył, że coś tu śmierdzi. Po pierwsze, Krystyna miała wyrwany guzik z kożucha razem ze skórą, co mogło sugerować jakąś szamotaninę. Po wtóre zauważył, że na jej nowych butach starta była zewnętrzna część obcasów, co wskazywać mogło na ciągnięcie ciała po ziemi. Gdyby miało miejsce potrącenie przez autobus, uszkodzenia butów powinny być innej natury. No i wszystkie trzy ofiary miały obrażenia głowy, a przecież w wypadkach drogowych obrażenia byłyby raczej różnorodne. Te fakty kazały wysnuć inspektorowi Buczkowi przypuszczenie, że cała trójka została zamordowana. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Kim był Jan Sojda, który miał utrudniać śledztwo, który miał przekupywać nie tylko świadków, ale i funkcjonariuszy państwowych i który był wujkiem Krysi? Był na pewno najbardziej zamożnym gospodarzem Zrębina, jako jedyny posiadał podobno traktor. Mimo ukończenia 7 klas szkoły podstawowej, w tamtych czasach podstawówka była 7-klasowa, Jan Sojda miał smykałkę do roli. Podobno uprawiał i unowocześniał swoje gospodarstwo, uczestniczył w kursach telewizyjnych i GS-owskich, wprowadzał nowe, trwalsze warzywa do swojej roli, miał też pojęcie o weterynarii, a nawet umiejętności cyrulika. Mógł być we wsi szanowany, a przez różne swoje znajomości ludzie mogli się go bać. Mógł być też nielubiany, a ludzie mogli mu zazdrościć sukcesów. A jeśli jego potęga rosła, mógł się narazić także partyjniakom w okręgu, prokuraturom, może milicjantom. Jednak prokuratura wraz z sądem skupią się na jednej możliwości. Ludzie Sojdę szanowali i się go panicznie bali. W akcie oskarżenia możemy przeczytać. W miejscu oddalonym o około 120 metrów od zabudowań Zrębina podczas pasterki w kościele w Połańcu w 1976 roku wszystkie samochody zatrzymały się. Jan Sojda oświadczył, że należy zrobić tak, by wynikało, że śmierć małżonków Krystyny i Stanisława Łukaszków i brata Krystyny Mieczysława Kality była następstwem wypadku drogowego oraz upozorować, że Krystyna została przed śmiercią zgwałcona. Wyniesiono więc ciała Stanisława i Mieczysława oraz nieprzytomną w dalszym ciągu Krystynę, którą ułożono w rowie po prawej stronie drogi, głową w kierunku Połańca. Stanisława i Mieczysława przeniesiono na pewną odległość od Krystyny, układając ich w rowie. Miejsce kierowcy w autobusie zajął Józef Adaś, który wjechał do rowu, najeżdżając na ciała. Następnie cofnął autobusem wzdłuż dna rowu, najeżdżając tylnym kołem należącą Krystynę. W następstwie tego doznała ona złamania kości miednicy i obrażeń mózgu, które bezpośrednio sprowadziły jej śmierć. Nastąpiło oderwanie uchwytu od torebki damskiej, którą miała przy sobie. Torebkę odrzucono na pobocze, zaś uchwyt odnaleziono w czasie przeszukiwania terenu w późniejszym czasie. Państwo oczywiście znają tę historię, wiedzą Państwo także, że wszystko zaczęło się podczas ślubu. w zasadzie wesela Krystyny Kality ze Stanisławem Łukaszkiem, kiedy to żona Józefa Adasia, będąca przy okazji rodzoną siostrą Jana Sojdy, kradła rzekomo kiełbasy. Po wsi poszła ta plota i stała się zarzewiem konfliktu między Kalitami a Sojdami. Jak to było dalej? Pozwólcie Państwo, że posłużę się cytatem.
Tak, takie są fakty. Proces wykazał, że rzeczywiście po tym incydencie z wesela, kiedy zwrócono uwagę, że tam wynosi ktoś z rodziny Sojdy wędliny do jego domu, on sobie po prostu zaprzysiągł wtedy już zemstę. I był konsekwentny w tym swoim zamiarze, czekał na odpowiednią okazję i taką okazję znalazł właśnie tą wigilijną noc 25 grudnia i przed tą nocą zrobił takie spotkanie rodzinne, gdzie zaprosił do siebie do domu szwagra, dwóch zięciów i w sposób bardzo precyzyjny, na zimno, Sojda ustalił przebieg tej zbrodni, podzielił rolami wszystkich uczestników. Oni oczywiście wyrazili zgodę na udział w tej zbrodni i każdy z nich później precyzyjnie swoją rolę spełnił. Więc Sojda wyznaczył dwóch zięciów, Kulpińskiego i Sochę, do tego, żeby pilnowali drzwi wyjściowe z autobusu, którzy mieli uniemożliwić pasażerom ewentualnie udzielenie pomocy ofiarom, bo zakładał, że być może ktoś się zdecyduje na udzielenie pomocy i ci dwaj sprawcy te drzwi zablokowali. Natomiast jego szwagier Adasz i sam Sojda byli bezpośrednimi zabójcami młodego małżeństwa. Natomiast trzecim, który zginął, ten właśnie 13-letni chłopiec, zginął w warunkach wyjątkowo dramatycznych, ponieważ w pewnym momencie usłyszeli sprawcy zabójstwa, że on prosi o pomoc.
Bo oni go potrącili najpierw tak, samochodem.
Na przykład został potrącony bokiem Fiata i wtedy mu złamano nogę i został na jezdni. Kiedy zaczął prosić, wujek, ratuj, pomóż, takie słowa tam zapamiętano, wtedy Sojda wybrał taką wersję, że tego chłopca jakby wyciągnęli na asfalt i polecił Sosze, czyli swojemu zięciowi, że precyzyjnie najechał kołem Fiata na jego główkę. Sam kierował kierował kierowcą i tak się rzeczywiście stało. Socha najechał chłopcu na główkę kołem. No, obrażenia są przerażające, jak się do tego wraca, bo została mu głowa zamieniona, czaszka, mózg. Jeżeli chodzi na przykład o tą młodą dziewczynę, to Adaś ją trzymał, a Sojda... Tak, także tu są bezsporne te ustalenia faktyczne, bo później opinia medyków sądowych potwierdziła, że to były typowe obrażenia od tego właśnie narzędzia, więc bezpośrednio po tym zabójstwie wszystkich tych, którzy widzieli to zdarzenie, wyprosił z autobusu, wszyscy musieli ukląć na kolana i przysięgali na Matkę Boską, że zachowają w tej misji to, co widzieli. Na czym polegała przysięga? Na tym między innymi, że podawał kartkę każdemu z tych świadków, przekłuwał agrafką palec, oni krwią nanosili tą krew na tą kartkę, za co otrzymywali medalik Matki Boskiej i pieniądze i tam przyrzekali, że zachowają w tej misji to, co widzieli.
Nie, proszę Państwa, to nie jest Kononowicz ani żaden z chłopaków do wzięcia, to pan sędzia, który orzekał w procesie połanieckim. Swoim absurdem wypowiedź ta przypomina mi historię o Zakrzewskich z Rzeplina, którą tu historię też dekonstruowałem i zachęcam Państwa do zapoznania się z nią, bo sądzę, że większość jej nie słyszała, a tam też rozprawiam się z błędami logicznymi oraz z fantastycznymi teoriami. Link oczywiście podpinam. Do pana sędziego jeszcze wrócimy, ale póki co przyjrzyjmy się bliżej punktom, które wzbudzają wątpliwości, a zaczniemy od motywu, który jest tak absurdalny, że w PRL-owskiej rzeczywistości wiejskiej lat 70. aż możliwy. kradzież kiełbasy. Aż do wesela Krystyny i Stanisława Łukaszków stosunki Sojdów z dziadkami i rodzicami pomordowanych były poprawne, pisze Łuka. Ale kradzież mięsa, wędlin i wódki dokonana przez Wiesławę Adaś z wesela Łukaszków i wynikła stąd infamia w takim stopniu naczerpnęły dumę rodziny króla Zrębina, iż ta rodzina uknęła plan zemsty. Królem Zrębina podobno nazywano Jana Sojdę, chyba o tym nie wspomniałem. Tu jednak musimy się zatrzymać, bo czy zemsta dokonana po blisko pół roku wydaje się Państwu realistyczna? Wprawdzie w jednym z podcastów usłyszałem, że Jan Sojda był jednym z najbardziej wykształconych mieszkańców Zrębina, ale ten człowiek ukończył jednak 7 lat szkoły podstawowej. Można więc przyjąć teorię, że mimo tego, że tam w tej roli potrafił, to był raczej człowiekiem prymitywnym, choć bogatym i wpływowym. Ale czy można go posądzać o to, że zaplanował sobie zemstę, która mieć będzie miejsce podczas pasterki, że będzie miała taki przebieg? Czy nie bardziej prawdopodobne by jednak było, że pielęgnując swoją zadrę w sercu, postąpił afektywnie, kiedy nadarzyła się ku temu okazja? Teoria o tym, że za mordercą Kalitów krył się jakiś plan, jest moim zdaniem u samej podstawy błędna, a przecież robi się jeszcze dziwniej, jeszcze niedorzeczniej, jeszcze bardziej spiskowo. Ludzie zostali podzieleni na role. Kto ma się czym zająć podczas tego spisku? O czym wspominał pan sędzia, to brzmi jak teoria jakiegoś uczonego, który 5 minut nie spędził na ulicy i nie ma pojęcia, jak funkcjonują prymitywni bandyci. Wątpliwie wydaje się też, w jaki sposób Łukaszkowie zostali wybawieni z kościoła. Według oficjalnej wersji Małgorzata W., kuzynka zdaje się, podeszła do nich, powiedziała, że ojciec Krystyny wpadł pijany do domu i robi awanturę, a wywabiła ich na zlecenie Jana Sojdy z jakieś pieniądze i medalik. Pieniądze te zresztą podobno odrzuciła z powrotem do ogródka Sojdów. Tyle, że skąd się zjawiła taki kawał od domu, skąd wiedziała, że pijany ojciec przyszedł? Ja nawet nie mówię, że nie ma to sensu, ale tych szczegółów też nikt nie zbadał. To wszystko opowiadane jest po łebkach, bo pasuje do narracji. No ale niech będzie. Jedźmy dalej. Krysia z mężem i bratem wyszli z kościoła, a za nimi po 10 minutach, zgodnie z wyrokiem sądu, rusza korowód 3 pojazdów. Fiat kierowany przez Jerzego Sochę, niebieski San kierowany przez Józefa Adasia i czerwony autosan kierowany przez Marcina W. Posłuchajmy pana inspektora Henryka Buczka.
Udział brało 3 samochody. Marki Fiat 125 jeszcze były P, San i autosan. Najpierw jechał samochód 125P, w którym jechali Sojda, główny sprawca, Adaś, jego szwagier, Józef i 2 zięciów. I ci młodzi szli tą drogą tutaj, właśnie tą jezdnią od strony Połańca. Dosłownie do domu mieli około 2 km.
No i znowu musimy się zatrzymać. Zróbmy sobie szybką matematykę. Do domu z kościoła mają ponad 3 km. Niech będzie, że nie ma zamieci i zawiei, a Krystyna nie jest w ciąży i lecą do Zrębina jakieś 6 km na godzinę. Więc przez pół godziny dojdą pod samą wieś. Ale samochody ruszają po 10 minutach. Niech jadą jakoś okrutnie wolno, bo zamieć i zawieja, nic nie widać, ślisko na drodze, śnieg po pachy i jadą 36 km na godzinę. Dopadliby więc naszą trójkę po 2 czy 3 minutach, czyli niecałe 2 km przed Zrębinem, a przecież ciała znaleziono 120 metrów przed wsią. Jak to tłumaczy sąd? Ciała zostały wyrzucone do autobusu i przewiezione pod Zrębin. Tam zostały wyciągnięte i odpowiednio ułożone, aby upozorować wypadek. Ale nie uprzedzajmy faktów, wróćmy jeszcze do miejsca zbrodni. Krystyna wraz z mężem Stanisławem i braciszkiem Mieciem wracają sobie pośrodku nocy w całkowitej ciemności, bo przecież latarni wtedy przy drodze nie ma, w sypiącym w oczy śniegu do domu, do Zrębina. Za nimi gnają wspomniane pojazdy. Mieciu idzie od zewnętrznej strony, jest najbardziej wysunięty na jezdnię. I nagle z impetem wjeżdża w niego Fiat, którym kieruje Jerzy Socha. Uderzenie wyrzuca chłopca w górę. Mieć opada na ziemię, na śnieg i lód, łamie sobie przy tym nogę i nie może się podnieść. Przerażona Krysia krzyczy. Stanisław biegnie do chłopca, ale nagle zatrzymuje się autobus SAN, z którego wyskakują Józef, Adaś i Jan Sojda. Adaś ma w rękach ciężki, żelazny klucz do kół autobusu, którym trafia kilkukrotnie Stanisława w głowę, a ten pada bez ducha. Krysia krzyczy, zostawcie mojego męża, a potem przerażona biegnie przed siebie, przez zaśnieżoną łąkę. Potyka się o nierówności, upada, wstaje, ale bandyci ją wreszcie dopadają. Jan Sojda, Józef Adaś z kluczem w ręku i Henryk Witek, który przyświeca im latarką. Darujcie dziecko, które żyje w moją łonie, błaga Krysia, zakrywając jedną ręką twarz, a drugą brzuch. Kobieta płacze i drży, nie tyle z zimna, co ze strachu i przerażenia. Nie widzi nawet sprawców, bo światło latarki ją oślepia, a do tego wieje wiatr i zawiewa jej śnieg w oczy. Ale mężczyźni nie mają litości. Adaś uderza kluczem, wtórują mu Sojda i biją do skutku, kończąc tym żywot brzemiennej osiemnastolatki i jej nienarodzonego dziecka. Ale to jeszcze nie koniec. Na szosie jęczy 12-letni Miecio, Adaś i Sojda, z których paruje świeża karmazynowa posoka Krysi i Stanisława, podchodzą do chłopca. Przyglądają mu się bez słowa. Chłopiec skręca się z bólu i cicho woła swoją matkę. Ratuj, mamusiu, ratuj mnie. Powtarza, jakby nie był świadomy, gdzie jest i co się dzieje. Jan Sojda uśmiecha się złowrogo, patrząc na chłopca. Ich spojrzenia się przecinają, a wtedy Miecio głosem wypełnionym bólem mówi... Krzyczy resztkami sił, wujku, pomóż. Wujek jednak odchodzi i nakazuje Jerzemu Soszę, aby ten najechał na... Jak to obejść, żeby YouTube nie zablokował? Powiem tak. Samochodem miał uczynić decapitare. Słowo decapitare pochodzi z łaciny, gdzie de oznacza usuwanie, a kaput oznacza głowę. Zatem najechać miał ten Socha na kaput, a pan Sojda naprowadzał go, aby ten dobrze trafił. Kojarzycie państwo ten widok, kiedy na arbuza nałoży się mnóstwo gumek, recepturek i on eksploduje, rozbryzgując miąższem? To samo miało miejsce tej pamiętnej nocy 25 grudnia 1976 roku. Arbuz Miecia, że się tak wyrażę, rozbryznął miąższem, kiedy najechało na niego koło samochodu. Mam nadzieję, że nie spożywaliście państwo teraz czegoś i nic się wam nie ulało. Samo wyobrażenie tej sceny powoduje mdłości, prawda? Ale jakbyście państwo zareagowali, gdybyście byli tego świadkami? Pewnie każdy z nas inaczej, a jednak podobnie. Ale czy zareagowalibyście państwo tak, jak zaraz to opiszę i co zostało przez prokuraturę uznane za wersję oficjalną i sąd uznał, że tak właśnie było i w co wierzą w zasadzie wszyscy fani prawdziwych zbrodni. No bo podobno ten zbrodnię obserwowało 30 pasażerów autobusu. Bo w jednym z tych dwóch autobusów byli ludzie biorący udział w tej nieoficjalnej, ale jakże radosnej pasterce wraz z Janem Sojdą, kiełbasą i wódką. 30 mieszkańców Zrębina, wsi, która nigdy nie liczyła więcej niż 500 mieszkańców, więc każdy się znał, a i wielu spośród nich była sobie bliższymi lub dalszymi krewnymi. 30 ludzi patrzyło nie tylko na zatłuczenie Stanisława, ale także na pogoń za 18-letnią Krysią z brzuchem w 5-miesięcznej ciąży, a ostatecznie na decapitare 12-letniego chłopca poprzez najechanie kołem samochodu, który ze złamaną kończyną leżał na zaśnieżonej szosie, jęcząc z bólu. Drodzy państwo, skrajnym sceptykiem chyba nie jestem, ale imię moje zobowiązuje i nie potrafię uwierzyć, dopóki nie wsadzę palucha w ranę na dłoniach i między żebra. Abstrahując od tego, że musiał być to skrajnie makabryczny, w dosłownym znaczeniu tego słowa, widok, jak możemy w to uwierzyć, że 30 naocznych świadków się temu przyglądało i nikt z nich nie zareagował? I owszem, jest i zawsze była ludzka znieczulica, kiedy tłum przygląda się nieszczęściu. Ale to byli sąsiedzi z tej samej wsi i wszyscy się znali. Chcemy naprawdę wierzyć, że żaden z nich nie miał wyrzutów sumienia, że nikt nie zareagował? Nawet jeśli nie na miejscu, bo się bali, Nikt nie napisał nawet anonimu do władz. Nie wiem jak państwo, ale ja w to po prostu nie wierzę. Podobnie zresztą jak adwokaci Zbigniew Dyka, Zdzisław Czeszejko-Sochacki i Jerzy Ostafil, którzy bronili przed sądem oskarżonych. No i pojawia się tu przecież zasadnicze pytanie. W jakim celu Jan Sojda, prowoder tej zbrodni, zabrał ze sobą pełen autobus świadków, którzy mieli przyglądać się jego zemście? Przed sądem tego oczywiście nikt nie uzasadnił. Uznano to po prostu za rzecz oczywistą. Ja jednak w swoim ograniczeniu imaginacji nie potrafię pojąć, jaki był tego cel lub też dlaczego nie wygnano tych ludzi z autobusu, kiedy zamierzano pojechać za Krysią, za Stanisławem i za Mieciem w celu ich zabicia. Jeśli państwo mają jakiś racjonalny pomysł, to ja chętnie posłucham. Komentarze należą do państwa. Bo w moim mniemaniu ten właśnie aspekt wyklucza prawdziwość tej wersji. Choć pan inspektor Buczek zdradza pewną teorię.
Badaliśmy właśnie ten wątek, dlaczego na oczach widowni, dlaczego to zrobili. No wiadomo, że od nich żeśmy tego usprawiedliwienia nie mieli, do końca nie wyjaśnili, ale z tego, co wynika z jego, załóżmy, śledztwa pozaprocesowych tych czynności, wynikało, że Sojda, jak powiedziałem, jako ten wszechwładny, wszechmogący król z Rębina, jak się określało jego, że no, chciał pokazać swoją taką potęgę wtedy, że on tu rządzi i wszyscy będą mu poddani, mimo wszystko.
Mocno naciągane, prawda? No ale przecież niedorzeczności jeszcze nie koniec. Robi się coraz ciekawiej, bo kiedy już Jan Sojda zemścił się na znienawidzonej rodzinie za potwarz i pomówienie, zabijając 18-letnią dziewczynę w ciąży oraz jej 12-letniego braciszka, postanowił upozorować wypadek. Ja wiem, drodzy państwo, że wy jesteście bystrzy i gdybym zapytał, jak byście to zorganizowali, odpowiedzielibyście mi państwo normalnie. Tutaj porzucenie ciał, tam autobus, żeby wyglądało na wypadek. I owszem, ja też bym tak pomyślał, ale nie Jan Sojda w oczach sądu. Śledczy, podobnie jak ja kilkanaście minut temu, policzyli kilometry i czas, w jaki można je przebyć i wyszło, że się to nie klei. Więc ktoś wpadł na pomysł, że Jan Sojda zabrał ciała pomordowanych, zapakował je do autobusu i zawiózł pod Zrębin, czyli od 1,5 do 2 kilometrów. W jakim celu? Nikt nie wyjaśnił. Ja mogę podejrzewać, że po to, aby nie odkryć miejsca, w którym rzeczywiście popełniono zbrodnię. No ale znowu, 30 ludzi patrzy na to, jak wciągają trupy do autobusu i nikt się potem o tym nie zająknie? Zwłaszcza, że najmłodszy jest bez głowy? No ale jeśli dla państwa wymieniane przeze mnie argumenty wciąż jeszcze nie świadczą o tym, że prokuratura stworzyła fantasmagoryczną narrację, a sąd jej uwierzył, to jedźmy dalej, jak pojechały te autobusy z ciałami. Zbrodniarze je wyciągnęli. Stanisława i Miecia ułożyli w rowie, najechali na nim autobusem, niebieskim sanem, a Krysię rzucili kilka metrów za autobusem, obnażając ją na dodatek, pozorując tym gwałt. Nawet nie będę tego komentował, bo nie było penetracji, więc argument z anusa. Skupmy się na wydarzeniach, które nastąpiły zaraz po. Ludzie, mam na myśli tych 30 świadków, jechali podobno niebieskim sanem. Czerwony autosan jechał pusty za nimi. Zanim więc sanem wjechano w rów, pozorując wypadek, ludzie musieli się przesiąść do autosana. W niektórych źródłach dostrzegłem bezrefleksyjne pisanie, że przesiadali się już po tym, jak san wjechał do rowu, ale o tym pomilczmy. Zatem z jakiegoś powodu Sojde uznał, że nie będą wjeżdżać do rowu pustym autosanem, tylko najpierw każą się ludziom przesiąść, a dopiero potem wjadą sanem. Ale przecież nie można tych ludzi puścić tak wolno, skoro wszystko widzieli, prawda? Co robić? Puścić autobus z dymem wraz z pasażerami, żeby nie było świadków? No ja pewnie bym tak zrobił, ale nie Jan Sojda. On wymyślił, że świadkowie złożą przysięgę i przypieczętują ją własną krwią. No cóż, też jakieś rozwiązanie. Zacytuję 3 zeznania świadków, które pan Wiesław Łuka przetacza w swojej książce. Sojda w autobusie powiedział do obecnych, że nie mogą nikomu nic na ten temat mówić i mamy to potwierdzić przysięgą. Następnie mówił słowa tej przysięgi, a myśmy ją wszyscy powtarzali. Sojda oświadczył, że jeśli ktoś z nas się wygada, to będzie z nami to samo. I odczułem taką groźbę ze strony Sojdy. Na zakończenie tej przysięgi Sojda dawał do pocałowania każdemu z nas coś jakby krzyżyk od różańca. Po zabiciu odbyła się przysięga. Zięć Sojdy stał w drzwiach i sana i nie wypuszczał nikogo na śnieg. Naszło mnie znieruchomienie, gdy ludzie przysięgali na krew i całowali krzyżyk. Potem brali od Sojdy pieniądze, ogólnie zamilczenie. Do dziś w głowie mam szok. Jak to mogło być? Tylu chłopów stało. Gdyby każdy tylko jeden palec dołożył do wspólnoty, a tą wspólnotą można by szwagrów i zięciów unieruchomić. Przysięga odbywała się w ten sposób, że Sojdę wyciągnął różaniec i mówił: wszyscy zachowają tajemnicę tego, co widzieli. Każdy pocował krzyżyk. Wychodzili z sana, Sojda przekuwał agrafką ich palec. Zygzakiem z własnej krwi na kartce pieczętowali siłę przysięgi. Abstrahując od tego, że samo w sobie jest to głupie, to jeszcze słychać tutaj narrację prokuratury. To znaczy, żaden z tych ludzi w ten sposób by się nie wypowiadał. To złożyli na piśmie, a pewnie autorem tychże wypowiedzi był jakiś ze śledczych czy prokurator. Co jednak w tej kwestii jest również ciekawe. Ci, którzy powielają tę historię, nawet dzisiaj uważają, że istnieje do dzisiaj jakaś zmowa milczenia. Zacytuję Państwu fragment filmu dokumentalnego z cyklu Paragraf 148, odcinek 11 pod tytułem W śródnocnej ciszy z roku 2002.
Dzisiaj, po 26 latach, dla wielu świadków tego morderstwa przysięgi nadal obowiązują. Jednym z nich jest Henryk Witek. Nie przyznaje się do tego, że był świadkiem tej zbrodni, a przecież to według jego zeznań zrealizowano wizję lokalną.
No jak było, no. Po 3 miesiącach po prostu zasądzili takie coś, żeby tego tak pokazać. No ale pokazać, no coś pokazać, jak ja tam nie był i nic nie widział. No, to jest takie po prostu...
A coś pan pokazywał przecież na ten temat.
No to pokazywałem, tylko że po prostu ja nie widziałem tego. Tak, prawda.
Przekonanie o tym, że był to jakiś spisek, ta wiara w to, że to było coś więcej niż zwykłe morderstwo, nie pozwala dziennikarzom spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć: tak, zabili, ale nie jakoś wyjątkowo, a świadkowie byli wymyśleni. Marcin W., który kierował czerwonym autosanem, zeznawał następująco. Po przysiędze Sojda kazał zawieźć świadków na pasterkę. Zawiozłem. Po pasterce znów wiozłem ludzi do Zrębina. Byli ludzie wymieszani. Ci, co przedtem widzieli zabójstwo i w ogóle nowe osoby też wracały do domu. Obok mnie stał Felix, co mu skradli tego sana. Ja do niego nic nie mówiłem. Cóż miałem mu mówić? Dojechałem z ludźmi do tego miejsca. Zobaczyliśmy z Felixem sana w rowie. Stanęliśmy. Ludzie wysiedli. Raczej nikt nie sądził, że ciała leżą w pobliżu. Ktoś błysnął latarką. Zobaczyliśmy kobietę. Nie naświetlałem ludziom, kto to jest. Ci, co godzinę temu widzieli mordę, milczeli w strachu. Nikt jej nie poznał. Włosy w ogóle miała na twarzy i trochę zakrwawione. My mówimy, nie podchodzić do tego, bo milicja potrzebuje mieć świeże ślady. Żebyśmy, proszę Państwa, dobrze to zrozumieli. 30 osób jedzie sanem, żeby przyjrzeć się zbrodni. Nikt wcześniej ich z autobusu nie wygania. Sprawcy wiozą ze sobą świadków, aby potem zawieźć ich z powrotem na pasterkę, żeby mieli alibi i nikt w kościele nie zauważa, że wchodzi chmara ludzi krótko przed końcem mszy. Wróćmy do cytowanego przed jakimś czasem Henryka Witka, który brał udział w pewnej wyjątkowej wizji lokalnej, która uwieczniona jest na taśmach wideo. Obejrzyjmy, proszę Państwa, posłuchajmy to wspólnie, a ja będę przerywał komentarzami, bo jest to w moim mniemaniu ciekawe dzieło kinematografii. Zaczyna się następująco.
...1977 roku. Wizję prowadzimy z udziałem Henryka Witka. Nazywasz się jak?
Henryk Witek. poszłem do kościoła, postałem tam może, no ile, 120 minut może.
Tak, no.
I później wyszłem, bo zimno było, postałem na dworze, wyszłem.
I gdzieś się udał?
No i przyszłem tu.
Do ulicy Zrębińskiej. I co na ulicy Zrębińskiej spotkałeś?
No, jeden autobus stał w tym miejscu, jak stoi ten.
No i co? Podszedłeś do niego, do tego autobusu?
Tak. Sejda siedział, tak dokładnie pamiętam, to w tym miejscu.
Sejda, tak?
Tak.
Proszę zauważyć, że Witek nie opowiada o tym wydarzeniu, lecz odpowiada na pytania, które coś sugerują. Dostaje pytania zamknięte. Śledczy nie pyta go, co robił, tylko pyta, czy podszedł do autobusu. A dalej?
A co stało tutaj na masce? Pili tu wódkę, czy nie pili?
Jak sobie przypominam, była policja.
Kto często był stał?
Sojda. Tak, Sojda. Tego...
Pili tego alkoholu.
Teraz było wypili policja.
I co się dzieje dalej?
No i w tym za jakiś czas wchodzi piąta.
Śledczy pyta, co stało tutaj na masce, a jako że świadek od razu nie łapie, o co chodzi, dopytuje, pili tu wódkę? Kto częstował? Następne pytanie, odpowiedź jest oczywista, Sojda. Zrobiliśmy już z szanowanego we wsi obywatela jakiś rodzaj degenerata, jedźmy dalej. Autobus wjechał w troje naszych poszkodowanych i co się po tym działo?
Moja siostra i Szałak wiecie. Pozostaje mi się wydaje, że weszli później trochę.
Jechał dość szybko. Ten moment jechał na zeszłą tą kobietę, skręcił. Zrobił zwór. Kierownica tam chciał ją postawić. Coś w tym sensie, tak.
I prosto
mówię, tak, i teraz mówię uważaj, bo mówię jakieś osoby, no to miałem chodzić. Tak, i w tym momencie
zahamował, tak?
Tak.
A pierwszy kto wysiadł z wozu?
Już po tym wysiada Adaś i biegnie za tą kobietą, która tam...
Z czym on biegł?
Z jakimś narzędziem w ręce w kształcie litery S. No
to... Panie Witek, słucham. Czy on od razu wziął ten przedmiot z samochodu, czy wrócił się dopiero?
Nie, no. najpierw wybiegł, zobaczył, że ta kobieta tam ucieka i krzyczy, że zabiliście mi męża, zabiliście mi męża. I w tym momencie się wrócił, złapał ten klucz w ręce, to narzędzie i pobiegł za tą kobietą. I Sojda wskoczył i pobiegł za nim. I tam później krzyki usłyszałem, Sojda, puśćcie mnie, co chcecie ode mnie.
To zadawał te rany uciekającej Łukaszek.
No i znowu padają podpowiedzi, pytania, które sugerują, co ma odpowiadać, tak jak gdyby prokuratura wcześniej to świadkowi nagrała.
No ja z tamtej grupki biegłem, ja chciałem przyjść, żeby nie zabijać, to kobieta to na wam winna, nie? I tu zauważyłem w tym zatarku, że Adaś się czymś w zatarku przyświecił i zauważyłem, że stoi, zatrzymają za włosy, a Adaś uderza ją w swojej wysokości głowy. Uderzam do kobietę za nogi i ciągnie ją.
Przyjechał z jakiego kierunku?
Od strony z Zębina i później nawraca.
Przejechał, tu się zatrzymał, tak?
Tak.
I później przejechał, nawrócił?
Stoi tam kasę na... się nawrócił i ustalił się w kierunku tam. I w tym momencie naprowadza Sojda na tego małego chłopaczka i przejeżdża.
I powtórzę to raz jeszcze. Opis zamordowanego chłopca jest tak okrutny, że nie jestem w stanie uwierzyć, że jakiś świadek by się nie przeciwstawił. Gdyby było więcej niż jeden, powiedzmy kilku, nie wyobrażam sobie, że nie zaprotestowaliby. A gdyby ich było kilkunastu, nie wierzę, że nie zatrzymaliby sprawcy. A gdyby było ich rzeczywiście kilkudziesięciu, nie wierzę, że Sojda w ogóle by się odważył na taki czyn. Kochani, nie wiem, czy to słychać, czy nie słychać, ale nagrywam w warunkach dosłownie polowych i choć całość będzie dłuższa, to pozwolę sobie zrobić tutaj okrutne i bezczelne cięcie. ASAP-em jednak postaram się nagrać kolejny odcinek, a może i całość, może też wszystko wrzucę w jednej części, ale to zależy od warunków. Na razie nagrywam dosłownie w garażu, więc wybaczcie Państwo i oczekujcie następnego odcinka. Do usłyszenia, pa!